Dobry wieczór, Piotr Świątkowski. Doktor Alfred Trzebiński w 1932 roku wstąpił do SS, a później został członkiem NSDAP, zapominając o polskim pochodzeniu swojego ojca. W 1941 roku został lekarzem w Auschwitz, potem na Majdanku, w końcu w Neuengamme. W 1946 skazano go na karę śmierci przez powieszenie. Trybunałem najbardziej wstrząsnął udział Trzebińskiego w egzekucji 20 żydowskich dzieci, które powieszono tuż przed wyzwoleniem obozu, by ukryć, że były poddawane okrutnym eksperymentom medycznym. Natalia Budzyńska, poznańska dziennikarka, kulturoznawczyni, czytając pamiętnik wuja SS-mana, próbuje zrozumieć jego motywację. Pyta też o rolę dobrych ludzi w czasach zła, o wolność wyboru i łatwość, z jaką z niej rezygnujemy. Natalia Budzyńska napisała niezwykłą książkę, niezwykły reportaż Dzieci nie płakały, historia mojego wuja Alfreda Trzebińskiego, lekarza SS. Tę książkę wydało wydawnictwo Czarne. Nasz reporter Jacek Kosiak spotkał się z Natalią Budzyńską i wysłuchał historii jej wuja Alfreda Trzebińskiego. Reportaż pod tytułem Herb. Już za chwilę w Radiu Poznań.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
Są rodzinne historie, z którymi bardzo trudno się zmierzyć. W tle tej konkretnej są obozy koncentracyjne, pseudomedyczne eksperymenty i okrutna zbrodnia na żydowskich dzieciach. Opis tych wydarzeń rozpoczyna się jednak od zdjęcia zrobionego w Poznaniu pod koniec XIX wieku. Urodzony w Jutrosinie Alfred Trzebiński, pisany bez zmiękczenia, nieprzypadkowo nosił polsko brzmiące nazwisko, a z zawodu był lekarzem i zdeklarowanym nazistą. Reportaż Herb Jacka Kosiaka.
No i te dzieci już mi kompletnie nie dawały spokoju. Odkąd zobaczyłam ich zdjęcia, nie wiem, może dręczyły, to jest złe słowo, ale nie chciały mnie opuścić, te dzieci.
Natalia Budzyńska, dziennikarka, publicystka, autorka książki Dzieci nie płakały. Historia mojego wuja Alfreda Trzebińskiego, lekarza SS. Urodzona w Poznaniu. Nazwisko panieńskie Trzebińska.
No o tym się nie mówiło w rodzinie. No bo o czym tu mówić? To jest taki wstyd. I nie pamiętam dokładnie momentu, w którym się dowiedziałam o tym. Nie przypominam sobie, żeby to był jakiś szok. No natomiast kiedy się o tym tylko dowiedziałam, to zaczęło mnie to interesować. Zresztą, przedziwny sposób literatura obozowa to była literatura, która mi od dzieciństwa towarzyszyła. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i byłam chora i leżałam w łóżku, na przykład w szkole podstawowej, to czytałam wspomnienia obozowe. To mnie zawsze bardzo interesowało i kiedy w bibliotece zupełnie przez przypadek dojrzałam książkę, która dotyczyła no prawie, że dosłownie mojego wujka, to była książka, którą napisał w latach 80. niemiecki dziennikarz Günter Schwarberg. On opisywał zbrodnię, która się dokonała pod koniec wojny w obozie w Neuengamme, pod Neuengamme, w takim podobozie w Hamburgu. W tej historii uczestnikiem dość aktywnym był Alfred Trzebiński. Miałam ułatwione zadanie, badając dzieje mojej rodziny, ponieważ mój pradziadek zajmował się genealogią. A to też jest ciekawa historia, bo zawsze myślałam, że ten pradziadek, tak było to przedstawiane w rodzinie, interesował się tym sam z siebie. Tymczasem, kiedy zaczęłam przeglądać te notatki, które on pozostawił mojemu ojcu jako ostatniemu spadkobiercy nazwiska Trzebiński, to dowiedziałam się, że on jednak to robił na prośbę, tak wywnioskowałam z tych listów, na prośbę Alfreda Trzebińskiego, który musiał przedłożyć, by dostać się do SS, musiał przedłożyć całe drzewo genealogiczne. Alfred Trzebiński miał matkę Niemkę. Jego ojciec Stefan Trzebiński ożenił się z Niemką, z katoliczką. No i dzieci były wychowywane w duchu niemieckim. Zresztą badanie w ogóle dziejów tej rodziny mojej wielkopolskiej było bardzo ciekawe, bo ono pokazało, że to wcale nie było tak, jak czytamy, jak nam przekazywane zostało, że Polacy się trzymali w zaborze razem i z Niemcami się w ogóle nie stykali, nie rozmawiali i ich mieli w głębokiej pogardzie. Moja rodzina jest przykładem na to, że mieszali się bardzo chętnie i na niejednym weselu razem się bawili. To jest zdjęcie mojego prapradziadka i jego żony i dzieci. Jego żona też była Niemką z Breslau. Połowa z nich, rzeczywiście z tych dzieci, weszła w związki małżeńskie z Niemcami. No i tak też było ze Stefanem, który ożenił się z Niemką i dzieci wychowywane były po niemiecku, jak sam Alfred mówił. On poszedł na studia już za wolnej Polski, no ale nie poszedł na studia medyczne do Poznania, na polską uczelnię, ale na bardziej prestiżową uczelnię do Breslau, a później do Greifswaldu i tam skończył medycynę i wiadomo, że był w korporacjach niemieckich, tych studenckich, które były bardzo nacjonalistyczne i tam się zetknął z takim środowiskiem najprawdopodobniej. Później był młodym lekarzem po studiach gdzieś w okolicach Drezna i w 1932 roku wstąpił do SS.
Ale jak był lekarzem, to nie był potworem.
Nie, był bardzo dobrym lekarzem i te świadectwa są bardzo zaskakujące. O nim to jest w ogóle taka niejednoznaczna postać, bo czasami można było stwierdzić, że on jest w ogóle fajny, nie? Mówi ciekawe rzeczy. On traktował jako lekarz człowieka całościowo, przeciwstawiał się takim drobiazgowym i ograniczonym badaniom. Tak, tak. Pomagał też ubogim. Nie brał pieniędzy, jeśli ktoś nie miał czym zapłacić. No po prostu lekarz idealny taki, nie? Bardzo wrażliwy na cierpienie ludzkie. No i taki człowiek się później znajduje nagle w Auschwitz i konfrontuje swoją postawę lekarską z tym antylekarskim podejściem do człowieka, jakie tam miało miejsce. Po kilku miesiącach w Auschwitz przychodzi do Majdanku. Tam choruje na tyfus i po wyzdrowieniu, po kilku miesiącach zostaje wysłany jako naczelny lekarz Neuengamme. No, mógł w każdej chwili powiedzieć, że nie chce służyć w ten sposób, że chce być tylko lekarzem asesmanów, bo takie wypadki były i nic złego się nie działo. Przesuwano po prostu na inne stanowiska takich ludzi. Trudno go w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. On oczywiście się usprawiedliwiał systemem i tak dalej, właśnie na zasadzie nie jakie to straszne rzeczy się tam działy, tylko jak my cierpieliśmy, że musieliśmy tam być w tym obozie jako lekarze SS. Wypożyczyłam tą książkę, tam zobaczyłam po raz pierwszy jego zdjęcie. Przeczytałam całą tą historię i przede wszystkim zobaczyłam zdjęcia dzieci, na których były przeprowadzane eksperymenty medyczne. To były dzieci żydowskie w wieku od 5 do 12 lat, które przyjechały do Neuengamme z Auschwitz. Przez kilka miesięcy w Neuengamme były przeprowadzane na nich eksperymenty medyczne dotyczące gruźlicy i Alfred Trzebiński był głównym lekarzem całego obozu Neuengamme. No i jakby odpowiadał za te eksperymenty. To było 20 dzieci żydowskich, z czego połowa pochodzi z Polski. Tymczasem ta cała zbrodnia na nich dokonana i te dzieci mnie wołały jakoś, ja chciałam je przypomnieć, nie? Chciałam je przypomnieć. Tutaj są też zamieszczone ich zdjęcia w takiej dosyć dobrej rozdzielczości, co też było dla mnie szokujące. Trochę się zastanawialiśmy, czy je publikować. To są zdjęcia, które miały dokumentować zabiegi, jakie na nich przeprowadzono. W naciętą skórę pod pachą wcierano zarazki gruźlicy i później usuwano węzły chłonne. No i te dzieci wszystkie mają podniesione rączki i są sfotografowane te rany, ale przede wszystkim ich twarze. No to jest wstrząsające, bo ta zbrodnia miała miejsce 20 kwietnia 1945 roku. Już alianci po prostu pukali do bram Neuengamme i właściwie można było... Tam już był taki chaos, że naprawdę te dzieci nie musiały zginąć. Tylko trochę odwagi, nie? Brakowało. Wujek był za to odpowiedzialny, żeby je zamordować. No i wujek się bronił, że on im dał zastrzyk morfiny tylko po to, żeby je uśpić, żeby nie były świadome dalszej części, czyli tego, że zostały powieszone. Natomiast ten SS-man, to był szeregowy SS-man, który też został skazany w procesie brytyjskim, twierdził, że połowa tych dzieci już nie żyła. Także powiesił tylko połowę tych, które tam ten zastrzyk jakoś do końca nie działał. Nie wiemy, jak było naprawdę. Wujek do końca uważał, że to był z jego strony dobry uczynek. Nie wiem, na ile mi się to udało, ale rzeczywiście starałam się nie przemycać moich poglądów czy mojego zdania na ten temat. Fakty są takie, że rzeczywiście mój wujek miał dosyć długi epizod okultystyczny w swoim życiu, także bardzo się idealnie się wpasował w te okultystyczne źródła nazizmu. Był idealnym nazistą, można powiedzieć, także pod tym względem.
Chociaż zostawił sobie nazwisko.
Nazwisko sobie zostawił, ale też z takiego bardzo nazistowskiego, według mnie przyziemnego powodu, ponieważ nazwisko miało herb i mógł napisać von Trzebiński. No to było ważne, bo to była jednak elitarna jednostka miała być, tak? Ten herb jest mi znany od dziecka. Ojciec może jakoś tam nie przywiązywał do tego herbu wagi, no ale jednak był jako taka pamiątka rodzinna. I nawet nie przypuszczałam, że jest to jakby taki element mojego życia, taki nierozerwalny, nie? Że no ten moment, kiedy zobaczyłam ten herb narysowany ręką Alfreda Trzebińskiego i podpisany, ta chwila była dla mnie bardzo emocjonalnie uderzająca, że to jest rzeczywiście człowiek z mojej rodziny. Ta sama krew płynie w naszych żyłach, tak, Trzebińskich. Bo do pewnego momentu wydawało mi się, że piszę o obcym człowieku, piszę historię, która w ogóle mnie nie dotyczy, a zrozumiałam, że to jest... historia, która dotyka bardzo mocno nie tylko mnie, ale też i moich krewnych, którzy jeszcze żyją. To były dzieci żydowskie w wieku od 5 do 12 lat, które przyjechały do Neuengamme z Auschwitz. Odkąd zobaczyłam ich zdjęcia, nie chciały mnie opuścić, te dzieci.
W 1946 roku Alfred Trzebiński został skazany na śmierć przez brytyjski Trybunał Wojskowy w Hamburgu. Nigdy nie przyznał się do winy. To był reportaż Jacka Kosiaka Herb o swoim wuju, doktorze Alfredzie Trzebińskim, zbrodniarzu wojennym. Opowiadała Natalia Budzyńska, autorka książki Dzieci nie płakały, historia mojego wuja, Alfreda Trzebińskiego, lekarza SS. Natalia Budzyńska jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, jest dziennikarką specjalizującą się w tekstach dotyczących kultury, autorką książek m.in. Matka Męczennika, opowiadającej o matce Maksymiliana Kolbego oraz Brat Albert, biografia. Za tę książkę otrzymała nagrodę Feniks. Natalia Budzyńska mieszka w Poznaniu. W Poznaniu mieszka również nasz redakcyjny kolega, historyk Jarosław Burchard. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Wysłuchaliśmy tego reportażu. Jakie są Twoje wrażenia, jeśli Piotrze, tak można nazwać?
I szanowni państwo, na pewno słyszeliście albo czytaliście, albo macie przed oczyma sztukę, którą niedawno przywołał Teatr Telewizji Programu Pierwszego, Rozmowy z katem. Jest to taka wzruszająca i bardzo głęboka analiza napisana przez oficera Armii Krajowej, kapitana Moczarskiego, który siedzi w jednej celi z katem getta warszawskiego. On to spisuje. I słuchając przed chwilą tego, co autorka tekstu wyciągnęła z archiwów, z rozmów z rodziną na temat kogoś, kto należał do jej rodziny, notabene nosił szlacheckie nazwisko, miał herb, a tutaj mamy spotkanie oficera Armii Krajowej i kata SS, kata getta. To od razu staje przed moimi oczyma takie porównanie. Jest to coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć, a słyszymy wywód na temat mordowania ludzi z zimną krwią. To jest taki obraz.
Jak to się dzieje, że lekarz do pewnego momentu jest wzorowym medykiem, pomagający ludziom i od jakiejś magicznej chwili wajcha zostaje przekręcona.
Może tak. Dlaczego używam tego porównania? Zanim przejdziemy na wątek lekarski. Jeden i drugi z opisu tego słuchowiska jest doskonałym urzędnikiem, jest posłuszny. Dostał pewne zadanie, które musi wykonać. Sztrop wymordować Żydów. Lekarz sprawić, że nasza rasa, bo utożsamia się z rasą Übermenschów, czyli nadludzi.
Chociaż z reportażu to wcale nie wynika.
Ale z pracy, w cudzysłowie, jeżeli można to nazwać pracą, tego lekarza, wynika to, że ma stworzyć, eksperymentując na dzieciach, lek, który w przyszłości umożliwi Übermenschom lepsze życie. Jürgen Strop likwiduje getto, likwiduje Untermenschów, mogę tu się poprawić, Nomenschów, którzy przeszkadzają rasie Übermenschów. Jest doskonałym urzędnikiem, więc to jest takie moje pierwsze stwierdzenie. Natomiast zadałeś pytanie lekarz i przysięga Hipokratesa. Ale nie sądzę, żeby tutaj jakiś Hauptsturmführer czy Sturmbannführer taki stopień musiał posiadać jako lekarz, podobnie jak dr Mengele w Oświęcimiu, należał do elitarnego korpusu SS. Ci lekarze, wchodząc na ścieżkę bycia lekarzem SS, wiedzieli, co robią.
Ale, przepraszam, wejdę ci w słowo, Jacek Kosiak, autor tego reportażu, mówił mi dzisiaj, że lekarz SS mógł odmówić takich prac, które mu się nie podobały, był po prostu przenoszony na inne stanowisko i nie robiono z tego afery.
Nie będziemy rozliczać lekarzy SS, czy mógł, czy też nie. Wchodząc na ścieżkę SS, pozwolisz, że skończę zdanie. Oznaczało to, że dostaje wyższe wynagrodzenie, zaliczane jest do elitarnego korpusu SS i w przyszłości liczono, że też będzie tym lekarzem od głów nazistowskich. Będzie miał lepiej, będzie żył w super, super warunkach. Kto zakładał, będąc w tej grupie ludzi, w tej czarnej gwardii Hitlera, że Niemcy przegrają wojnę? Im się należało zwycięstwo. Jeżeli tu jeszcze jest wątek podkreślony, wątek okultystyczny, sądzono, że są oni wysłannikami jakiejś innej cywilizacji, tudzież jakiegoś nadczłowieka, który nimi kieruje i wyznacza im zadanie. To jest walka pewnej cywilizacji, którą sobie wymyślili hipotetycznej, z czymś starym, z tradycją, którą reprezentował świat, czy kulturą żydowską, czy też chrześcijańską. I teraz patrząc na eksperymenty, których dokonują. Ten lekarz nie był jedynym. Wymieniłem tutaj nazwisko doktora Mengele. No ale przecież my jako poznaniacy wiemy o tym dobrze, przynajmniej niektórzy z państwa, że na Reichsuniversität Posen w czasie II wojny światowej, dzisiaj w miejscu, gdzie mieszczą się budynki Uniwersytetu Medycznego, mówimy tutaj o Collegium Anatomicum, pewien niemiecki lekarz, dr Hermann Voss, eksperymentował w podobny sposób, jak wymieniony tutaj Polak, który się naturalizował na Niemca, właśnie tu w Poznaniu, na jeńcach, więźniach, i w podobny sposób, można powiedzieć, odkrywał nieznane rzeczy w medycynie po to, żeby usprawnić funkcjonowanie übermenschów.
Mało tego, potrafił dać swoim studentom czaszki do nauki anatomii.
No tak, to już wchodzimy na epizod typowego śledztwa dziennikarskiego, które
prowadzimy od jakiegoś czasu.
I pomaga nam w tym kierownik Zakładu Medycyny Sądowej, docent Czesław Żaba, dzięki któremu uzyskaliśmy kontakt z pewną Niemką, która miała w domu czaszki od wielu, wielu lat i zadała sobie pytanie, w jakich to okolicznościach jej tata, który w czasie II wojny światowej studiował medycynę właśnie tu w Poznaniu, nabył, albo inaczej, przywiózł te czaszki z Poznania. Oznacza to, wracając może do przykładu eksperymentów medycznych, dr Hermann Voss w podobny sposób czynił to tu w Poznaniu. A owocem jego prac, tu mogliby się pochwalić już byli absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, czy wtedy w latach 70. i 80. Akademii Medycznej, często korzystali z atlasu anatomicznego, którego autorem był właśnie dr Hermann Voss. Atlas ten jest do nabycia, może nieoficjalnie dzisiaj, ale stanowi podręcznik nadal do nauki anatomii dla studentów, nie tylko w Poznaniu, a powstał w wyniku takich prac, nazwijmy to eksperymentów medycznych, które doktora Vossa nakłoniły do tego, żeby ten atlas powstał.
Ale wróćmy do doktora Alfreda Trzebińskiego. On wie, że już zbliża się koniec III Rzeszy, a on nadal prowadzi swoją działalność, jakby nigdy nic.
No, widzę, że nie byłeś nigdy w pracowni medycznej, albo nie widziałeś, jak lekarze z jakim zacięciem pracują nad uzyskiwaniem swoich wyników. Tu się liczy efekt. No, nie chciałbym nikogo tutaj obrażać, naukowców dzisiaj rozwijających naszą naukę medyczną, eksperymentując na zwierzętach. W czasie II wojny światowej należy tak to powiedzieć, zwierzę zostało zastąpione organizmem ludzkim. Czy byli to Żydzi, czy byli to Polacy, czy byli to Cyganie, czy jakakolwiek nacja, czy jeńcy wojenni, głównie Rosjanie. Dla medyków, którzy nie mieli zahamowań, że jest to taki sam człowiek jak on, ważne było uzyskać efekt, skończyć badania, doprowadzić do jakiegoś momentu. I nieważne było, czy z jednej strony nadchodzą wojska amerykańsko-brytyjskie, czy z drugiej strony wojska sowieckie. Wynik eksperymentu jest ważny. Nie chcę posuwać się dalej tutaj, słuchając właśnie tego słuchowiska razem z państwem.
Reportażu.
Razem z państwem. Natomiast powiem, że te wyniki musiały być ukończone, a efekt tych wyników, no po wojnie można było, efekty tych wyników można było śledzić w różnych pracach badawczych, co udowodniono, że to, co odkryli Niemcy w czasie, i nie tylko oni, bo i Japończycy w czasie II wojny światowej eksperymentowali na ludzkim organizmie, wykorzystały później koncerny farmakologiczne. Ale wracając jeszcze do postawy tego lekarza, zadałeś pytanie, mógł odmówić. I nie odmówił, a kierowało nim nie tylko doświadczenie lekarza, zdobędę więcej, uzyskam i jak widzimy, wykonuję swój obowiązek takiego typowego SS-mana do samego końca, no bo jest kwiecień 45 roku i co są winne dzieci żydowskie, które tam się znajdują, ale rzecz dość istotna, podobnie jak dr Mengele, wycofując się, zaciera ślady po to, żeby ofiary eksperymentów żywe nie wpadły w ręce wyzwolicieli. I zakażenie ich gruźlicą oraz nawet niepodjęcie próby ratowania tych dzieci, tylko wiadomo było, że są skazane na natychmiastową śmierć, mogło wyjaśnić jego postępowanie.
Szanowni państwo, teraz krótka przerwa, a po niej zajmiemy się fortem siódmym. Przypomnimy audycję Anny Gruszeckiej z 2013 roku, o egzekucji generalnego delegata Rzeczpospolitej na ziemię wcielone do Rzeszy w lipcu 1942 roku i 19 działaczy delegatury i dowódców ZWZ. Zostaniemy przy tematyce II wojny światowej. W 2013 roku Anna Gruszecka razem z Aleksandrą Pietrowicz z poznańskiego IPN-u i Leszkiem Wróblem z Fortu Siódmego przygotowała audycję o prawdopodobnej egzekucji generalnego delegata Rzeczpospolitej na ziemię wcielone do Rzeszy w lipcu 1942 roku Adolfa hrabiego Mnińskiego i 19 działaczy delegatury i dowódców ZWZ, czyli
Związku Walki Zbrojnej.
Posłuchajmy tej audycji.
Droga Adolfa Mnińskiego skończyła się być może gdzieś tutaj, a rozpoczęła się ten ostatni etap jego drogi, rok wcześniej, kiedy został właśnie aresztowany, zatrzymany, wyprowadzony w każdym razie
tak.
Z mieszkania przy ulicy Szewskiej 11.
Drugie piętro, mieszkanie państwa Modlibowskich, gdzie z tą rodziną mieszkał właściwie od początku swojego pobytu w Poznaniu, po tym jak stracił właściwie wszystko w ciągu, no, można powiedzieć, prawie z dnia na dzień, prawda, został bez środków do życia, bez dachu nad głową. Rzecz cała działa się w poniedziałek, 28 lipca rano, około między godziną 9 a 10. Najpierw przyszedł Sławski, bywał częstym gościem w mieszkaniu Modlibowskich, często rozmawiał z Mińskim. Wszedł do pokoju Mińskiego i chwilę porozmawiał, po czym wyszedł i wpuścił do mieszkania Stricknera. Ten wszedł do pokoju Bińskiego. Rozmowa trwała podobno około kwadransa. Nie było świadków bezpośrednich tej rozmowy. Potem Sławski w międzyczasie wyszedł. Nie był też obecny przy rozmowie Fichtnera z Bińskim. Próbowano go zatrzymać w mieszkaniu. Te osoby, które tam przebywały, chciały go zatrzymać, bo były zbulwersowane tym, co się dzieje. On stwierdził, że to wszystko jest dla dobra Bińskiego i po prostu uciekł. Naprawdę wziął nogi na zapas i zniknął. Wyjechał potem do Warszawy tego samego dnia jeszcze. Zresztą w tym czasie jeszcze Niemcy nie zdawali sobie sprawy, jaką rolę tak naprawdę w konspiracji odgrywa Adolf Bliński. Także sami pracownicy delegatury rządu uważali, że Bliński wróci. Liczyli na to, że on jednak że wróci, że zostanie zwolniony, że sprawa zostanie wyjaśniona, a być może też różnego rodzaju interwencje na szczeblach właśnie tam wyższych, czy wręcz jakieś łapówki, także że to wszystko pozwoli go uwolnić i może gdzieś tam ewakuować, ukryć. Wkrótce potem zaczęły się aresztowania w samym biurze delegata. One też nie były związane z aresztowaniem, wcześniejszym zatrzymaniem Bińskiego, ale już z poważnym rozpracowaniem przez Gestapo konspiracji wielkopolskiej, bo to jednocześnie właściwie w ciągu tygodnia, tak między 9 a 17 września w zasadzie te najgorsze ciosy wtedy spadły zarówno na delegaturę rządu, jak i struktury Związku Walki Zbrojnej. Wtedy aresztowany został m.in. Edward Piszcz i Adam Poszwiński. Biuro działało dalej. W ręce Gestapo wpada m.in. również kurierka zagraniczna Halina Cimino, która w jakiś sposób też się przypuszcza, że przyczyniła się do dekonspiracji delegata. W każdym razie po tych aresztowaniach właśnie już z jesieni roku 1941 Gestapo wie, kogo ma w swoich rękach i kończą się przywileje, jeśli tak można powiedzieć, cudzysłowie takie, którym jeszcze na Forcie VII się cieszył, a więc taka trochę lepsza cela, trochę lepsze wyżywienie, jakieś możliwość spacerków i takich rzeczy, to wszystko się kończy. Zaczyna się śledztwo już takie poważne i zaczyna się pobyt w domu żołnierza, trwający chyba około 6 tygodni. A potem izolację, potem cela ta wspólna, cela dla więźniów politycznych, takich szczególnie obciążonych, gdzie przebywa między innymi właśnie z tymi swoimi najbliższymi współpracownikami przez jakiś czas, także z ludźmi wtedy z rozbijanego właśnie przez Gestapo Związku Odwetu. Przebywając na Forcie VII jest w jakiś sposób świadkiem też śmierci tragicznej swoich współpracowników. Na pewno trafił tutaj na przesłuchania w momencie, kiedy została ujawniona jego funkcja głównego delegata rządu dla ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Przypuszczalnie było to październik, bądź listopad tego 1941 roku.
Została ujawniona, to znaczy Niemcy się dowiedzieli od kogo i w jakich okolicznościach?
To też nie do końca jest pewne, znaczy nie możemy wskazać konkretnie osoby, która ujawniła funkcję Adolfa Bińskiego. Być może, że takie informacje dotarły z kilku źródeł, bo tak jest najczęściej. Najprawdopodobniej musieli się załamać ludzie, którzy pracowali w biurze delegata i nie wytrzymali po prostu tych makabrycznych tortur, które w stosunku do nich były stosowane. Być może, że sprawa też w jakiś sposób dotarła poprzez konfidentów, którzy wiadomo, że działali, docierali, czy inwigilowali organizacji konspiracji. Wiadomo tylko z zeznań więźniów, którzy przeżyli, że był taki specjalny urządzenie, coś co przypomina kozła trochę gimnastycznego, trochę stół, do którego wiązano więźnia za ręce i nogi i po prostu bito po plecach, bito po pośladkach, po nogach. To służyło po prostu do tego, żeby maksymalnie tego więźnia unieruchomić i jednocześnie wystawić jakby na razy, tak żeby można było go bardzo dokładnie, jeśli tak można powiedzieć, obić.
Żeby nie przeszkadzał bijącemu, nie ruszył się?
Tak, żeby się nie ruszał i no i to rzeczywiście wszyscy, którzy przeszli przez te tortury, to wspominali to jako takie wyjątkowo makabryczne. Ludzie po prostu tracili przytomność i w czasie bicia byli polewani wodą, dalej bici, ale były też bardziej wymyślne metody i te pewnie były już stosowane nawet w tych pokojach przesłuchań, jak opalanie na przykład rąk nad palnikiem, jak wyrywanie paznokci i na tego typu tortury, czy przydławienie, duszenie wodą pod ciśnieniem wlewanym do gardła. No, tych metod, które Gestapo stosowało, było wiele. W jakiś sposób, mimo że były potem już przetrzymywane w celi dla więźniów szczególnie politycznie obciążonych, jednak wymuszał przez swoją postawą, czy no jakby całą swoją historią swojego życia, chyba też, która była potem przyznana, że wymuszał jakiś szacunek nawet do tych oprawców. Także być może, że nie był aż tak straszliwie torturowany, w jakiś inny sposób, takim, że nie zostawiał to jakichś widocznych śladów pobicia.
Bardzo niewiele niestety wiadomo z tych wspomnień, do których ja docierałam. Mówiono, że był osobą już taką trochę zażywnym panem, a więc takim pewnie już korpulentnym może. Nie potrafię powiedzieć. Na pewno był człowiekiem bardzo energicznym, znakomitym organizatorem i człowiekiem, który był, czy miał taką opinię osoby bardzo jeśli tak można powiedzieć, w Polsce bardzo rozsądnej. To znaczy, to był człowiek, który szukał kompromisów, potrafił znajdować, potrafił współpracować z ludźmi o różnych także poglądach. I chyba najlepszym dowodem jest to, co się działo w momencie przewrotu majowego, kiedy on był przecież wojewodą tutaj, a więc przedstawicielem władzy państwowej, prawda? Najwyższym przedstawicielem władzy państwowej na tym terenie w Wielkopolsce, która, jak wiadomo, poparła legalny rząd, prawda, Witosa i przeciwstawiła się i to...
Nawet zbrojnie.
Nawet zbrojnie przecież próbowała się przeciwstawić i tak. I były nastroje, panowały nastroje takie wręcz nawet nastroje oderwania się wtedy od państwa polskiego, Wielkopolski. I Bliński temu zapobiegł. Wydał odezwę do społeczeństwa, bardzo taką wyważoną. To przecież był rok 26, to państwo polskie dopiero właściwie ono raczkowało, ono po tylu latach dopiero powstawało, po to, żeby zachować jedność. Najgorszy okres przyszedł po tym, jak wrócił z tego pobytu parotygodniowego w domu żołnierza, gdzieś w połowie stycznia 1942 roku tutaj i wtedy trafił do tej celi dla osób bardzo obciążonych politycznie, konstytucjonalnie tego celi.
Czyli cela 66.
Tak.
Potem w tej celi 66 na okres kilku miesięcy, by uniknąć właśnie porozumienia z pozostałymi więźniami, został od tych więźniów odseparowany i umieszczony w celi pojedynczej, podejdziemy sobie do tej celi. To była bardzo, bardzo potężna szykana, że się tak wyrażę, ponieważ ta cela, to jest malusieńka, jak widzicie Państwo, cela ma powiedzmy sobie około 2 metrów, nawet niecałych 2 metrów na 80 na parę centymetrów. W tej celi wojewoda się do końca swojego pobytu na Forcie VII.
I tutaj też nic nie było, tylko taki, tak to wygląda, jakby było jakieś, nie wiem...
No, trochę słomy, dokładnie, nic więcej. I miał stary taki witokoczyn, to powiedzmy sobie jakiś kawałek urwanego dywanu i to wszystko. Nie wolno mu było rozmawiać z nikim, nie wolno mu było przekazywać informacji.
Ale był wyprowadzany jakoś na powietrze?
Osobno, bez towarzystwa innych więźniów, ale raz na kilka tygodni.
Praktycznie po ciemku prawie.
No tak, tutaj w ogóle...
Ja się chciałam zapytać, czy to było tak ciemno zawsze?
W ogóle było ciemniej jeszcze. Generalnie rzecz biorąc, wpadła się jedna 25-watowa żarówka tutaj w korytarzu kutym. W celi było ciemno zupełnie.
Bo ta cela jest taką kratą. Jest jedna cela, która oddziela więźnia i druga cela tego korytarza
jest
małego.
Też krata.
Też z kratą oddzielającą od korytarza
dokładnie,
głównego. Tak.
Dokładnie. A gdybym zgasił tutaj światło, to byście Państwo zobaczyły, że tu jest w ogóle praktycznie ciemno. Zupełnie ciemno.
Wilgotne.
No bardzo wilgotne, no, dlatego że to jest końcowa cela, tu jest największa różnica temperatur między tym, co jest na zewnątrz, a tym, co jest w środku. Jeżeli na zewnątrz jest temperatura 25 stopni, a tu jest 10 stopni, no to w tym miejscu pojawia się punkt kondensacji wody. Tutaj się po prostu wykrapla woda. Posadzka jest cały czas mokra, mimo działających osuszaczy powietrza.
A wtedy nie działa?
Wtedy nie było osuszaczy powietrza.
W 1942 roku hrabia Ogniński, wojewoda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej w 1936, miał 58 lat.
On nie dożył swoich 58 urodzin.
Tak.
Jeśli przyjąć tą datę lipcową jego śmierci, to no, parę tygodni wcześniej, bo on musiał być 21 sierpnia. Prawie Bińskiego były czynione starania no, na dosyć wysokich, dyplomatycznych, można powiedzieć, szczeblach, żeby go ratować, żeby może go wymienić na jakichś ważnych Niemców, którzy znaleźli się w niewoli brytyjskiej. No, były różne pomysły. Próbowano interweniować, chociażby uratować jego życie, jeśli nie wolność oczywiście, bo wiadomo, że sprawa jest poważna. Także prawdopodobnie gdzieś jakaś korespondencja musiała krążyć, chociażby między Poznaniem a Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy, który pewnie musiał jakoś próbować wyjaśnić, chociażby na żądanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy innych czynników, sprawę losów Bińskiego. Nie wiadomo, może jeszcze warto będzie gdzieś szukać jakichś archiwach, szukać jakichś kwerend. Czasem niespodziewanie, zupełnie w miejscach, których się człowiek nie spodziewa, trafia się na jakąś dokumentację. Ci, którzy cokolwiek mogli powiedzieć, no to już raczej wszyscy nie żyją. Wydaje się, że no, motorem mogła być właśnie taka chęć właśnie zysku, a więc w związku z tym nie ujawniania sprawy szerzej. Albo mogła być właśnie też chęć nie nagłaśniania sprawy dotyczącej tak dobrze zorganizowanej państwowej konspiracji na terenach, które miały być, które były już właściwie tym Mustergau, a miały właściwie być czysto niemieckie w niedługim okresie czasu, prawda? Tak jak to sobie Greiser zaplanował. Może to też było niewygodne, może do tego nie należało tych spraw nagłaśniać za bardzo. Zginął Czesław Kiełczewski, który kierował działem informacji i propagandy, tym działem, którego dokumentacja, która wpadła w ręce gestapo, bo wpadła archiwum delegatury rządu, ona wywołała podobno wściekłość gestapowców, ponieważ no, była to ogromna dokumentacja, między innymi egzekucji, niszczenia pomników narodowych, życia codziennego pod okupacją, wielka dokumentacja fotograficzna, która robiona głównie przez współpracujących z delegaturą rządu harcerzy z szarych szeregów. Część tej dokumentacji została przerzucona na mikrofilm, zresztą do Londynu. Część była nawet publikowana w czasie wojny w niektóre fotografie.
Co się stało z tym archiwum, które wpadło w ręce gestapo?
Trudno powiedzieć, nie wiemy. Wiemy, że wpadło, wiemy, że było, wywołał właśnie zdumienie, bo takie relacje się zachowały. Najprawdopodobniej zostało po prostu zniszczone. Zresztą tak jak chyba wszelkie ślady tej sprawy. Nie możemy jej właściwie, poza wzmiankami w raportach, takich ogólnych raportach inspektora Policji Bezpieczeństwa, tutaj w kraju Warty, gdzie są niektóre nazwiska wymienione po prostu, to raportu końcowego, chociażby kończącego sprawę, tak jak to było w zwyczaju gestapo, czy raportów takich zamykających pewne etapy sprawy, no nic się nie zachowało. Nie zachowały się protokoły przesłuchań, żadna dokumentacja o losie tych ludzi po prostu zniknęła.
To była audycja Anny Gruszeckiej z 2013 roku, przygotowana razem z Aleksandrą Pietrowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Usłyszeliśmy również Leszka Wróbla z Fortu VII. Bardzo niewiele wiadomo o tej wojennej historii, okupacyjnej historii kraju Warty, ponieważ ten teren był wcielony do III Rzeszy, więc to tak jakbyśmy na terenie wroga, na terenie niemieckim chcieli coś dokumentować.
No tak, tylko nie zapominajmy, że akcja deportacyjna z Wielkopolski trwająca od października 1939 roku razem z operacją Tannenberg wybijania inteligencji polskiej i przyszłych powstańców zakończyła się jesienią 1940 roku. W sumie jest między 100 a 150 tysięcy Wielkopolan opuszcza, co nie znaczy, że większa część tu zostaje. Mieliśmy być niewolnikami dla Niemców na tym terenie, pracując w roli czy też w przemyśle. Czyli jest na kim oprzeć strukturę ruchu oporu. I tu bym uważał, nie przesadzając, że akurat byliśmy doskonale wkomponowani w element niemiecki. Nie chcę stawiać tezy, lepiej jak na terenie generalnego gubernatorstwa, no bo Niemcy w końcu zostawili nas tutaj do pracy. Mamy dostęp do przemysłu, do kolei, do służby zdrowia. Jesteśmy wszędzie potrzebni. Mimo, że na ulicach pojawiają się w wielu miejscach napisy Nur für Deutsche i Polen und Hunden entrit verboten, czyli tłumacząc na język polski, Polakom i psom wstęp zbroniony. To jest powszechnie. Natomiast kamuflaż to była nasza cecha.
Czyli jednak optujesz za tym, że dało się tutaj konspirować.
Oczywiście, że się dało, bo nie usłyszelibyśmy o akcji Bolwerk, której nie można porównać z żadną inną akcją na terenie.
Ale mamy śladowe informacje.
Na terenie.
Niewiele wiemy o grupie doktora Witaszka.
No tak,
to
ale
właściwie takie legendy.
To może nie tyle legenda, ale nie zapominajmy, że były to raczej spontaniczne działania grupy ludzi, którzy obawiali się tworzyć taką szeroką sieć, jak w generalnym gubernatorstwie. Tam opieramy się o Polakach, Polakach. Tu jednak mamy Polaków związanych ze środowiskiem niemieckim i nie wiadomo było, kto komu jest w stanie zaufać. Ale w wąskich grupach byliśmy doskonale rozwinięci, o czym wymieniony przez ciebie przykład doktora Witaszka świadczy. Ale to nie tylko on. Prowadzenie akcji wywiadowczej tu właśnie w Wielkopolsce przez tak zwany wywiad dalekosiężny Armii Krajowej to między innymi sukcesy dotyczące tego, co się produkuje na terenie Targów Poznańskich. No bo podobnym sukcesem mogli się poszczycić tylko wywiadowcy na Wyspie Uznam, gdzie trafiono na produkcję rakiety i pocisku samosterującego V1 i rakiety V2. Tak, tu w Poznaniu wywiad Armii Krajowej dowiedział się, że to tu właśnie na targach produkowane są elementy działek do działek pokładowych, do Focke-Wulfa 190, doskonałej niemieckiej maszyny myśliwskiej, której elementy są składane następnie w fortach poznańskich, a lotnisko zakładu Focke-Wulfa to dzisiejsze lotnisko bazy lotnictwa myśliwskiego, z której startują samoloty F-16. Lotnisko Krzesiny. Było to lotnisko fabryczne dla niemieckiego Focke-Wulfa. I ta informacja zostaje zdobyta przez nasz, tu rodzimy poznański wywiad, dociera do Londynu i dlatego Poznań jest zapasowym celem nalotu. W sierpniu 1943 roku amerykańskie fortece B-17 pojawią się nad Poznaniem i celem będzie właśnie dworzec i tereny przytargowe.